Czy ktoś z nas został ostatnio prześwietlony? Czy czyjeś życie zostało ostatnio gruntownie przebadane? Czyjś charakter, czyjeś zachowanie, zwyczaje? Jest kraj, gdzie rozpoczęto totalną kontrolę ludności – Chiny. W Chinach wprowadzana jest totalna kontrola ludności, jak doniósł pewien serwis informacyjny. Władze Chińskiej Republiki Ludowej przygotowują się do wprowadzenia systemu ocen, który będzie oceniać czyny każdego człowieka. Do 2020 roku życie obywateli Chin zostanie poddane całkowitej kontroli rządu. Władze rozpoczęły wprowadzanie systemu masowego monitoringu i oceny działalności mieszkańców kraju, poczynając od zakupów w internecie, a kończąc na odwiedzinach u starych rodziców i przejazdu na gapę w środkach transportu publicznego. Śledząc każdy krok człowieka, system ten będzie nadawał obywatelom społeczną ocenę, która będzie albo otwierać dodatkowe możliwości w życiu, albo będzie zamykać wszystkie możliwe drzwi. Objęci systemem w zamierzeniu władz będą dosłownie wszyscy. Terminowa zapłata rachunków, prawidłowe kierowanie samochodem, zachowanie się w sieciach społecznościowych, zakupy w internecie, odwiedziny u starych rodziców i nawet to, czy obywatel śmieci na ulicy. Obywatele z dobrą oceną będą na przykład w pierwszej kolejności obsługiwani przez instytucje rządowe albo otrzymają dostęp do innych dóbr i możliwości. Ci, którym system da złą ocenę, najprawdopodobniej nie będą mogli otrzymać kredytu, wyjechać z kraju i z trudnością zdołają posłać swoje dziecko do szkoły. Jak zatem widzimy, gdzieniegdzie na świecie próbuje się bardzo monitorować obywateli, prześwietlać ich, sprawdzać. W takim wielkim kraju jak Chiny władze chcą mieć większą kontrolę nad ludnością. Ale jest historia biblijna, gdzie pewien bohater biblijny, prawdziwy, rzeczywiście został bardzo mocno prześwietlony. I jak wypadł? Zobaczmy do Księgi Daniela, 6 rozdział, zobaczmy jak prześwietlono proroka Daniela i jak on z tego wybrnął, jak z tego wypadł. Jaką próbę też przeżył i czego się z tego uczymy. Będziemy czytać na bieżąco, komentować. 6 rozdział Księgi Daniela. A Dariusz Medyjczyk objął królowanie, mając 62 lata. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił 3 ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Jak widzimy, Dariusz Med objął królestwo, już nie jako taki bardzo młody człowiek. Był mądrym królem, praktycznym, ponieważ 120 prowincji podlegało jego władzy, trudno by mu było to wszystko opanować, więc nad poszczególnymi prowincjami ustanowił satrapów. To coś więcej niż obecnie wojewoda. Oni mieli większą władzę i większe uprawnienia niż dzisiejsi wojewodowie. Satrapa kojarzy się z takim władcą Bliskiego Wschodu, trochę bezwzględnym, trochę okrutnym, mającym pewne duże uprawnienia czy duże możliwości. W każdym razie podzielone królestwo było powierzone poprzez władzę 120 lokalnych władców. Poszczególne prowincje były tak zarządzane, ale oni musieli się rozliczać przez 3 ministrami, którzy byli ustanowieni nad nimi, a więc takich bezwzględnych uprawnień do końca nie mieli. Musieli zdawać sprawę, więc jeżeli by coś podejrzanego się działo w ich prowincji, musieli się z tego rozliczyć, aby król też nie był poszkodowany, aby ich rządy nie przynosiły szkody królowi. I Daniel był jednym z tych 3 ministrów nad 120 satrapami, czyli lokalnymi przełożonymi władcami. Ale czytamy w wersecie 4, że tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Biblia Poznańska oddaje tutaj główną myśl, że wysunął się na czoło ministrów i satrapów, czyli był najwybitniejszym z nich. Ale dlaczego? Bo był w nim nadzwyczajny duch. I nie zrażajmy się, drodzy, tym, że ten duch jest podany z małej litery, ponieważ to jest rzecz wydawcy czy tłumacza jak to odda. Ja osobiście wierzę, że chodzi o Ducha Świętego, że Daniel miał Ducha Świętego, który czynił go niezwykłym człowiekiem, wyróżniającym się ponad przeciętność. Już wcześniej dał temu dowód, kiedy tłumaczył niezwykłe sny, objawienia, które mieli królowie, i potrafił je wyłożyć. A więc dzięki Duchowi Bożemu i my możemy wyróżniać się na korzyść spośród naszego otoczenia. Możemy w miejscu pracy okazać się ludźmi szczególnie godnymi zaufania, szczególnie dobrymi pracownikami. Możemy odznaczać się pewną wnikliwością, której brakuje innym. Mój przyjaciel miał nieraz takie sytuacje w pracy, że pracuje w dziale takim elektrycznym, elektronicznym, że jakieś skomplikowane maszyny przychodziły, urządzenia, i nie wiedział, jak się z nimi obchodzić. Ale po modlitwie potrafił to ogarnąć. Bóg otwierał mu umysł na to i potrafił to ogarnąć, mimo że niekiedy instrukcja była po chińsku albo coś tam było nie tak niedokładnie opisane. I wierzę w to, że Duch Boży jest w stanie nas uzdolnić do wielu wspaniałych rzeczy, dużo większych niż te, o których wspomniałem. Duch Boży uzdalnia nadal misjonarzy, by wyruszyć do dalekich krajów, by głosić Ewangelię w niebezpiecznych miejscach. Także musimy na Duchu Świętym bardzo polegać w naszym życiu. Bez Niego nie ujedziemy daleko. Czytamy jednak, że był pewien problem, który prawdopodobnie wynikał z zazdrości o wybitną pozycję i postawę Daniela. Słowo Boże mówi dość twardo w Księdze Przypowieści, 27 rozdział, werset 4. Okrutna jest zapalczywość i niepohamowany jest gniew, lecz kto się ostoi przed zazdrością? I tu prawdopodobnie zadziałała zazdrość, bo czytamy w wersecie 5. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Biblia Poznańska oddaje tę myśl główną tak: ale nie potrafili znaleźć żadnego zarzutu ani uchybienia, ponieważ był on wierny i żadnego błędu ani uchybienia nie udało się znaleźć przeciw niemu. Zauważmy, jak tu powiedziano, że nie tylko nie popełnił błędu, ale też nie popełnił uchybienia. Czyli robiąc coś, nie robił tego nieudolnie. Był profesjonalistą, był solidny. I co jest ciekawe, że najnowszy przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, czyli przekładzie głównie Piotra Zaręby, oddaje werset 5 jeszcze trochę inaczej. A podaje tak: to sprawiło, że ministrowie i satrapowie szukali w sprawach służbowych powodu do skargi przeciw Danielowi. Nie mogli jednak znaleźć niczego, co zasługiwałoby na naganę. Daniel okazywał się człowiekiem godnym zaufania. Także nie dało się u niego stwierdzić żadnego zaniedbania ani oznak korupcji. Czyli zobaczmy, nie był też skorumpowany, i tu możemy sobie postawić takie pytanie: jacy jesteśmy? Czy kiedykolwiek zdarzyło nam się dać komuś łapówkę albo wziąć łapówkę od kogoś? Właśnie, tu nie było u niego żadnej oznaki korupcji. A poza tym możemy pomyśleć, jak my byśmy wyszli z takiego prześwietlenia. Gdyby tak ktoś prześwietlił, tak jak w Chinach, nasze życie, spojrzał na nas, jak my postępujemy. Na przykład rozpoczął się nowy rok, czy zapłaciliśmy już abonament radiowo-telewizyjny? Ktoś powie: ale ja przecież płacę za telewizję kablową. To nie szkodzi. Abonament płaci się za samo posiadanie telewizora. I jako chrześcijanie powinniśmy być szczególnie punktualni i szybcy, tacy bardzo energiczni w płaceniu wszystkich rachunków. Jeżeli ktoś ma tylko radio, to płaci za radio, za samo posiadanie. I to niezależnie właśnie, jeżeli chodzi o telewizję, czy ma telewizję kablową, czy płaci za telewizję cyfrową, bo to jest obowiązek każdego obywatela. To mówię tylko taki przykład. Dobrze by było, gdybyśmy wzięli sobie przykład z Psalmu 119, werset 60. Śpieszę, a nie opóźniam się wypełniać przykazania Twoje. Oczywiście to dotyczy przykazań Bożych, ale jedno z przykazań mówi o szacunku dla władzy, o tym, że mamy być podlegli władzom zwierzchnim. Czy jesteśmy punktualnymi płatnikami podatku? Czy raczej opóźniamy się, że muszą nas ścigać, jakieś ponaglenia? Czy oddajemy książki do biblioteki? Czy płacimy wszelkie opłaty, które powinniśmy? Czy raczej na ostatnią chwilę wszystko? Jako chrześcijanie powinniśmy być wzorem. Jeżeli ktoś nas prześwietli, nie powinno być zarzutu przeciwko niemu. A jak prowadzimy samochód? No powiemy, że niemądre są ograniczenia, że nie zgadzamy się z nimi, ale takie jest prawo. Jest takie rzymskie powiedzenie, dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo. Może się nam wydawać ono niemądre, ale mamy go przestrzegać. Jeżeli ktoś nas prześwietli, jak z tego wyjdziemy? Weźmy teraz kolejną rzecz. Jesteśmy naprawdę prześwietlani. Jakieś 2-3 lata temu podano w mediach, że 7 różnych polskich służb ma możliwość prześwietlenia każdego obywatela w Polsce. 7 różnych służb, niekoniecznie tylko polskich. I jego maile, jego historie wyszukiwania w internecie, jego telefony. Jak wypadamy na tle Daniela? Czy są jakieś wstydliwe rzeczy? Czy historia wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej jest wstydliwa, czy może nie? Wiadomo jest z filmów na tematy kryminalne, że policjanci, którzy badają czyjeś uchybienia, czyjeś też przestępstwa ewentualne, gdy badają kogoś, to biorą często od niego komputer i sprawdzają historię wyszukiwania. A jeżeli on nawet ją usunął, to oni mają specjalne programy, które i tak stwierdzą w sieci, co on tam szukał. I bardzo łatwo można zdemaskować kogoś po tym, co on tam szuka. Chciałbym powiedzieć też, że jak byłoby, gdyby ktoś słuchał naszych rozmów przez komórkę. Wielu z nas jest towarzyskich, lubi rozmawiać, lubi się dzielić różnymi myślami, ale jakie byłoby wrażenie kogoś, kto słucha naszych rozmów, które toczymy przez komórkę. I na przykład ostatnio na jednym serwisie informacyjnym podano coś takiego. Sprawdź, czy to, co mówisz, przechodzi przez tych 5 filtrów. Jeśli słowa, które zamierzasz wypowiedzieć, nie spełniają kryteriów poniższych 5 filtrów, to prawdopodobnie nie powinny w ogóle zostać wypowiedziane. Pierwszy filtr. Czy mam dobrą motywację? Czy powód, dla którego to mówię, przyniesie słuchaczowi korzyść, czy też robię to tylko dla swoich egoistycznych celów? Trzeba być ostrożnym, bo być może mówiliśmy coś po to, żeby wywrzeć na kimś wrażenie albo kogoś sobie pozyskać dla swojego celu, jakoś go zmanipulować, by coś ta osoba dla mnie zrobiła. Drugi filtr, czy to buduje? Słowa nie są neutralne. Mówi się, że myśl jest bronią. Albo burzą słowa, albo budują. Są albo raniące, albo pomocne. Czasami może pozwoliliśmy, by nasze raniące słowa jednak przechodziły przez ten filtr. Czy to coś poufnego? Trzeci filtr. Na przykład pewien autor zwraca uwagę, że gdy dorastał, jego tata mówił mu, jak ważne jest zachowanie poufności. Jeśli ktoś mówi mi coś w zaufaniu, to moim zadaniem jest to, by nigdy nie wspomnieć o tym komuś innemu. Chyba, że to jest przestępstwo, które trzeba wyjawić. Czwarty punkt. Czy osoba, o której mówię, byłaby zadowolona z moich słów, gdyby była przy tym obecna? Warto o tym sobie przypominać. Powinniśmy zawsze okazywać szacunek innym ludziom, niezależnie od tego, czy jesteśmy w ich obecności, czy nie. I piąty filtr. Czy to jest prawda? Jeśli to nie jest prawda, to lepiej tego nie mówić. Nie ma z tego pożytku. Jeżeli to jest tylko pogłoska, plotka, niesprawdzona informacja. Także widzimy, że warto przemyśleć, jak wygląda prześwietlenie nas, gdyby ktoś miał prześwietlić nasze życie. Tym bardziej, że pamiętajmy, że przede wszystkim ktoś inny nas widzi. Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 13. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Czyli tak czy owak, chodźmy jak w obecności Bożej, i żyjmy jak w obecności Bożej. Nie zostawiajmy jakiejś sfery życia prywatnej, takiej, w której możemy robić coś niezależnie od Boga, nawet coś, co mu się nie podoba, bo to wara Boże, tu mi nie wchodź w tą sferę, bo ja tu mam takie swoje królestwo, w którym chcę robić to, co mi się podoba. Jak prześwietlenie wypadło w odniesieniu do Daniela? Zobaczmy, werset 6. Wtedy rzekli owi mężowie, Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciw niemu coś na punkcie jego religii. Biblia Poznańska oddaje to w prawie jego Boga, bo tak jest dosłowny sens. W każdym razie dobrze by było, żeby i z nami coś takiego było, że nikt nie ma nawet pozoru do skargi przeciwko nam, chyba że to, jaką wiarę wyznajemy. To jedyny zarzut. I wtedy, co powiedzieli ci mężczyźni? Owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla, czyli no, bardzo im się śpieszyło, i tak odezwali się do niego: żyj wiecznie, królu Dariuszu. Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą. Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Widzimy, sprawdza się tu Księga Przypowieści, 12 rozdział, werset 5, że rady bezbożnych są zwodnicze. I niestety król nie był tym błogosławionym, o którym mówi Psalm 1, werset 1, który nie idzie za radą bezbożnych. Wręcz przeciwnie, niestety posłuchał tej rady, o czym się zaraz przekonamy. Bo czytamy: teraz więc król, wydaj to zarządzenie i każ sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte. Tutaj musimy sobie wyjaśnić jedno, kim są Medowie i Persowie. Miałem takiego dobrego znajomego, hebraistę, Włodzimierza Domagalskiego, który zmarł. I on dokładnie zbadał, w oparciu o dostępne źródła, kim obecnie są Medowie i Persowie. Więc Medowie to obecnie Kurdowie, a Persowie to Irańczycy, mieszkańcy Iranu. Natomiast Babilończycy to Irakijczycy dzisiaj, mieszkańcy Iraku. I tutaj warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że według tego, co czytamy, prawo Medów i Persów nie mogło być cofnięte i było niewzruszone. Księga Estery to potwierdza. W pierwszym rozdziale, w wersecie 19, możemy przeczytać: jeżeli król uzna to za dobre, niech wyjdzie od niego rozkaz królewski, który zostanie wpisany do praw perskich i medyjskich jako nieodwołalny. Prawo Medów i Persów polegało na tym, że kiedy ustanowiono jakiś zakaz czy nakaz, to on był nieodwołalny. Podobnie 8 rozdział, werset 8 Księgi Estery mówi: napiszcie więc wy w sprawie Żydów, co uznacie za dobre w imieniu króla i opieczętujcie to sygnetem królewskim, gdyż to, co się pisze w imieniu króla i co sygnetem królewskim jest opieczętowane, nie może być cofnięte. Z czym nam się kojarzy ten nakaz modlitwy do człowieka? Że trzeba było oddawać cześć człowiekowi. No, bardzo nam może się kojarzyć z jednym wydarzeniem, z czasami ostatecznymi, kiedy trzeba będzie oddawać cześć Antychrystowi, gdzie będzie to nakazane. Oczywiście my nie będziemy chcieli tego robić. Wiemy, że w historii też było wielu antychrystów mniejszych. Pozdrowienie Heil Hitler było jakby wyrażeniem, że zbawienie jest dzięki Hitlerowi. Dlatego są dokumenty w internecie, gdzie takie dokumentalne filmy, gdzie osoby mówiły w Niemczech, że odmawiały tego pozdrowienia, przez co miały straszne problemy. Nie praktykowali tego, dlatego byli zupełnie prześladowani. I w czasach ostatecznych objawienie mówi, co się stanie. 13 rozdział od 7 wersetu. Mówi mowa o antychryście: i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Jest mowa o świętych, a zatem święci będą na ziemi, chrześcijanie będą na ziemi. To tylko wymysły Johna Nelsona Darby'ego i jego następców głoszą dopiero od XIX wieku, że Kościoła nie będzie w czasie wielkiego ucisku na ziemi. Jest to nieprawda. Kościół będzie i będzie straszliwie prześladowany. Nie nastawiajmy się na uwolnienie od tego. Nie wierzmy komentarzom biblijnym, które zaprzeczają temu, że Kościół będzie. Święci będą zwyciężani. Czytamy o antychryście: dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Zobaczmy, wytrwanie i wiara świętych. Dotyczy to świętych czasów ostatecznych. tych czasów, które będą najgorsze, gdzie będą 3,5 roku będzie prześladowanie ze strony Antychrysta. Biblia mówi, że gdyby Bóg nie skrócił tych dni, to nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. I nie wiemy, czy dożyjemy tego czasu, ale pamiętajmy, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby zachować wtedy prawość, żeby zachować wytrwałość dzięki łasce Bożej, dzięki pomocy Ducha Świętego. I niestety król tutaj Dariusz się wykazał taką jakąś naiwnością. Dał się wpuścić w maliny, jak to się popularnie mówi. Czytamy od wersetu 10. Wobec tego król kazał sporządzić pismo z tym zarządzeniem. No i zobaczmy, jak reaguje Daniel na to. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okno otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. To jest bardzo cenna lekcja tutaj. To pokazuje, że jest wręcz zalecane nieposłuszeństwo władzy, jeśli władza nakazuje coś sprzecznego z prawem Bożym albo zabrania czynienia czegoś, co nakazuje prawo Boże. Daniel modlił się 3 razy dziennie, jak to praktykowali Żydzi. Psalm 55, werset 18 powiada, jak to się modlili. Psalm 55, werset 18, właściwie 17 i 18. Ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć i wysłucha głosu mojego. Są to inaczej podane pory. Zaczyna się od wieczora, potem jest rano i w południe, bo u Żydów czas się liczył od zachodu słońca, kolejny dzień, zachodu słońca poprzedniego dnia. Więc wieczorem, rano i w południe. My byśmy powiedzieli rano, południe i wieczorem. W każdym razie Daniel się modlił i modlił się w kierunku Jerozolimy. Dlaczego? Bo tam była świątynia wcześniej. Poza tym dla Żydów Jerozolima była bardzo ważnym miejscem. I ona, chociaż była zrujnowana, to była bardzo ważna. Daniel, pamiętajmy, że jeszcze jest na wygnaniu, jest w obcym kraju. Możliwe, że już zaczęła się odbudowa, ale jeszcze pomina swoje miejsce, z dala jest od kraju. I w Psalmie 137 powiedziano od 5 wersetu. Jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, niech usknie prawica moja. Niech przylgnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o Tobie, jeśli bym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość moją. Dla nich to było centrum i takie patriotyczne, związane z ich krajem, ale też religijne, gdzie była świątynia. I Daniel postąpił tak, jak później apostołowie w Dziejach Apostolskich, 5 rozdziale, w wersecie 29 powiedzieli, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dalej wielbił Boga mimo tego dekretu. Dziwię się trochę królowi, że był jakiś próżny, że zgodził się, żeby ludzie się do niego modlili, a nie do Boga jakiegokolwiek. No, po prostu zdradził jakąś swoją wielką słabość charakteru. I czytamy, że wpadli owi mężowie i zastali Daniela modlącego się i błagającego swojego Boga. I co się dalej dzieje? Potem stanęli przed królem i tak rzekli, czy nie kazałeś wypisać nakazu, że każdy, kto by w ciągu 30 dni o cokolwiek modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy? Wtedy odpowiedział król i rzekł, rzecz to niewątpliwa, zgodnie z niewzruszonym prawem Medów i Persów. Znowu widzimy, że to prawo było niewzruszone. Wtedy odpowiadając, rzekli do króla, Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać, 3 razy dziennie odprawia swoje modły. Gdy król usłyszał te słowa, bardzo mu się to nie podobało. Widzimy, że król Dariusz jednak lubił Daniela i czytamy dalej, że zastanawiał się nad tym, jakby Daniela ratować i aż do zachodu słońca starał się go uwolnić. A zatem jednak coś dobrego było u tego króla, że miał sympatię dla Daniela, cenił go jako takiego wiernego ministra, najwybitniejszego i chciał go uratować. Lecz owi mężowie wpadli do króla i tak rzekli do króla, wiedz królu, iż jest prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz wydany przez króla nie mogą być zmienione. Widzimy to podłość tych ludzi. Bardzo się trzymali swego, chcieli osiągnąć swój cel. I bądźmy pewni, że diabeł, nasz przeciwnik, tak samo wykorzysta wszystko przeciwko nam, żeby nam zaszkodzić. I tak samo źli ludzie Po prostu wszystkiego się uchwycą, żeby tylko dokopać. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. A król odezwał się i rzekł do Daniela: Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Po czym przyniesiono jeden kamień i położono go na otworze jamy, a król opieczętował go swoim sygnetem i sygnetami swoich dostojników, aby sprawa Daniela nie uległa zmianie. Zobaczmy, znowu widzimy to nieodwołalne prawo Medów i Persów. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście. Nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. Jak więc widzimy, że król przeżywał to, co się działo. Żałował Daniela. Nie chciało mu się ani jeść, ani kobiety go nie interesowały, ani nawet nie mógł zmrużyć oka. A wstawszy bardzo rano o świcie, czytamy, poszedł król śpiesznie do lwiej jamy. A gdy się przybliżył do jamy, zawołał smutnym głosem, czytamy, smutnym głosem, na Daniela i rzekł: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel rzekł do króla: Królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, także mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny. Nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. I to jest bardzo ciekawe, co mówi Daniel. Oczywiście mówi, że Bóg posłał anioła, by zamknął paszczę lwów, ale mówi, gdyż przed nim jestem niewinny. Musimy być świadomi, że Boża ochrona jest dla tych, którzy chodzą z Bogiem. Że może tak być, że jeżeli bardzo daleko odejdziemy od Boga, bardzo zaniedbamy się, że nawet wypadniemy spod Bożej ochrony. Dlatego zawsze warto wracać do Boga. Wiadomo, to jest sprawa między nami a Bogiem, jaka jest nasza więź z Bogiem. Ale Księga Przypowieści, 18 rozdział, werset 10 mówi: Imię Pana jest mocną wieżą, chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Czyli chodzi oczywiście o człowieka, który jest sprawiedliwy z wiary, jak mówi Nowy Testament. Zresztą Stary też, bo o Abrahamie jest mowa, że został usprawiedliwiony z wiary. Ale też, który wydaje owoce sprawiedliwości, który żyje po Bożemu. Taki człowiek może liczyć na ochronę Bożą. Daniel był nienaganny, mógł liczyć na ochronę Bożą. Ale mówi też: Nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. I to jest ciekawa myśl, że on też właściwie nic złego przeciw królowi nie popełnił. W zasadzie ten przepis, który oni wprowadzili, był bezbożny, niesprawiedliwy i to był podstęp, żeby znaleźć tak zwanego haka na Daniela. I tutaj chciałbym powołać się na ciekawą myśl. W Księdze Przypowieści, 24 rozdział, werset 21 i 22, czytamy o szacunku dla władzy. Bój się, synu mój, pana i króla, nie wynoś się nad żadnego z nich, gdyż nagle sprowadzą na ciebie nieszczęście i nie wiadomo, jaka zagłada może przyjść od obu. I co ciekawe, przekład Nowa Biblia Króla Jakuba oddaje to tak, między innymi tą część, nie wynoś się nad żadnego z nich, nie przyłączaj się do tych, którzy opowiadają się za zmianą. Ciekawa myśl, nie przyłączaj się do tych, którzy opowiadają się za zmianą. W Polsce, kiedy była walka polityczna, stan wojenny, jeden z kościołów w Warszawie, protestanckich, bardzo gorliwie wspierał podziemną Solidarność. Czy to było właściwe? Dzisiaj pewien znany pastor z Warszawy gorliwie wspiera KOD, Komitet Obrony Demokracji. Czy to jest właściwe? My nie mamy być wśród tych, którzy opowiadają się za zmianą, którzy dążą do obalenia władzy. Daniel też nie dążył do obalenia króla. Był właściwie nieszkodliwy dla króla. Nic złego przeciw niemu nie popełnił. Czytamy dalej. Wtedy król bardzo się z tego ucieszył. Zobaczmy, jednak ten król w gruncie rzeczy miał szczere serce. I rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto Daniela z jamy, nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż wierzył w swojego Boga. Biblia Poznańska mówi, ufność położył w swoim Bogu. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli wiarę, byśmy nie mieli takiej wiary ogólnej. No Bóg jest dobry dla swego ludu. No to jest prawda, ale Bóg może być dobry także i dla mnie. Bóg wybawia swój lud, ale Bóg wybawi także mnie z tego, co ja mam utrapienia. Zaufać, że Boże obietnice dotyczą mnie osobiście. Odnosić to do siebie. I Daniel położył ufność swoim Bogu. Czytamy też, rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela i wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony, a zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pogruchotały wszystkie ich kości. Oni nawet dobrze tam nie wstąpili do tej jamy i już wszyscy poginęli. Także widać, że nie mieli Bożej ochrony. To byli bezbożni ludzie, zresztą bardzo złośliwi i podstępni. Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści: pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. Czy to było już nawrócenie króla Dariusza? Bóg jeden wie, ale widać, że chciał uczcić prawdziwego Boga. W jakiś sposób zwrócił się do Boga. To, co Bóg uczynił z Danielem, było dla niego wielkim świadectwem. I musimy być świadomi, że to nie są jakieś baśnie. Dzisiejsza biblistyka katolicka w ślad za liberalną protestancką neguje, że w ogóle taki Daniel był. Mi wystarczą słowa Pana Jezusa, który przyszedł z nieba i powiedział Mateusza 24:15: gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Więc Pan Jezus dał świadectwo i on jest większy od wszystkich biblistów, w nim są wszystkie skarby mądrości i poznania, że taki Daniel naprawdę istniał. Ale dalej czytamy: a Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa. Czy to znaczy, że wszystkim wierzącym, którzy zajmą takie stanowisko jak Daniel, takie prawe, odważne, że będą dalej wielbić Boga mimo zakazów, mimo prześladowań, będzie się dobrze działo? Nie zawsze. Najczęściej źle się obecnie dzieje, bo jest wielu złych władców na świecie. Księga Kaznodziei nam pomaga to zrozumieć, gdyż trzeba powiedzieć, że jak na Stary Testament, to ona nie rysuje takiego bardzo optymistycznego obrazu, że sprawiedliwemu zawsze się będzie dobrze działo. Podobnie Księga Joba nie daje takiego wesołego obrazu. Zobaczmy do Księgi Kaznodziei 8 rozdział, od 10 wersetu do 15. To wszystko widziałem, zwracając swoją uwagę na to wszystko, co się dzieje pod słońcem, dopóki człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie. Widziałem też, jak bezbożnych chowano z czcią, natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie i byli zapomnieni w mieście. To również jest marnością, ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, czy to wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Dlatego, że grzesznik postępuje źle, i mimo to długo żyje. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga, tym, którzy się boją Jego oblicza. Ale bezbożnemu nie będzie się dobrze powodziło i jak cień nie będzie żył długo ten, kto się nie boi oblicza Bożego. Marnością jest to, co dzieje się na ziemi. Że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny bezbożne. I są bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych. Pomyślałem jednak, to również jest marnością. Zatem zależnie od władzy, jaka istnieje, tak się dzieje nieraz dzieciom Bożym. Są kraje, gdzie chrześcijanie są obywatelami najniższej kategorii. Na przykład w Iranie chrześcijanie po prostu nawet mają mniejszą wartość, jeśli chodzi o jakieś sprawy spadkowe czy jakieś inne. Mają niższą punktację w sprawach sądowych. Także są takie kraje, które są wyrzutkami i rzeczywiście im się, chociaż są sprawiedliwi, tak się powodzi, jak gdyby popełniali czyny bezbożne. Są traktowani jako przestępcy. Ostatecznie jednak, jeżeli chodzi o wieczność, dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga. Więc możemy być pewni, że zachowanie dzisiaj prawości jest bardzo ważne. Każdy z nas musi rozważyć, jak byśmy wypadli, gdyby nas tak prześwietlono jak Daniela. Gdyby ktoś nam się bardzo uważnie przypatrywał, śledził, jak się zachowujemy, jak postępujemy w sprawach urzędowych, jak się zachowujemy w internecie, jakie rozmowy prowadzimy przez telefon, jakimi jesteśmy sąsiadami, jak nasza rodzina funkcjonuje, jakie mamy relacje z innymi, czy też w pracy. No wiele można by powiedzieć. Każdy z nas na pewno ma jakieś swoje grzechy, jakieś upadki, jakieś uchybienia. Dlatego tym bardziej jest powód, żeby pokutować, żeby zmienić coś jeszcze w naszym życiu na lepsze, prosić o tę łaskę, o Ducha Świętego, żeby wyposażył nas do prowadzenia nienagannego życia. My jeszcze mamy dalszą perspektywę niż Daniel, bo my wyglądamy ku Królestwu Niebieskiemu, ku powrotowi Chrystusa. I tutaj niech taką motywacją będzie dla nas i taką wspólną modlitwą jedni za drugich to, co Paweł powiedział w liście do Filipian, na tym chciałbym zakończyć. Pierwszy rozdział od 9 do 11 wersetu. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, czyli na dzień powrotu Chrystusa. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Zobaczmy, jaka jest doskonała równowaga w tym, co Paweł pisze. Możemy być pełni owocu takiej praktycznej sprawiedliwości w naszym życiu, przestrzegania Bożych przykazań, dobrego życia przez Jezusa Chrystusa. Tylko dzięki Chrystusowi, dzięki trwaniu w Nim ku chwale i czci Boga. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy nie byli jak król Baltazar, który został zważony na wadze i znaleziony zbyt lekkim. Niech raczej będzie tak jak z Danielem, że jesteśmy godni zaufania, że nie ma u nas żadnego zaniedbania ani winy, że jesteśmy Bożymi ludźmi, żebyśmy mogli o sobie powiedzieć tak. Przed Nim, czyli przed Bogiem jestem niewinny, nadto względem Ciebie, Królu, nic złego nie popełniłem. Abyśmy mogli też powiedzieć o sobie, że wierzymy w swojego Boga, ufność pokładamy w swoim Bogu. Amen.